Po decyzji sądu Kuria Wrocławska i Bydgoska zapłaciły 400 tysięcy złotych odszkodowania ofierze księdza pedofila. Rzecznik archidiecezji wrocławskiej ksiądz Rafał Kowalski twierdzi, że to sprawca powinien ponieść odpowiedzialność, a nie Kościół. Co na to Jakub Pankowiak, pokrzywdzony przez księdza pedofila Arkadiusza H. i czy episkopat zdecyduje się, by wypłacać odszkodowania bez procesu sądowego? To jest program Idź Pod Prąd, dogrywka. Kornelia Chojecka, zapraszam. Naszym gościem jest pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
Codziennym gościem, to już spowszedniało. Witam ciebie i państwa.
Przejdziemy również pod koniec programu do waszych głosów, ale na początek pokażemy naszą rozmowę z Jakubem Pankowiakiem, którego znamy z filmu Zabawa wchowanego. Braci Sekielski, który odniósł się do naszego wtorkowego wywiadu z księdzem Rafałem Kowalskim. Wracamy za kilka minut. Naszym gościem jest Jakub Pankowiak, bohater filmu Zabawa wchowanego braci Sekielskich. Witam cię serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd.
Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu.
Decyzją sądu Kuria Wrocławska i Bydgoska zapłaciły 400 tysięcy złotych odszkodowania ofierze księdza pedofila Pawła Kani. Ty w naszej telewizji kilka miesięcy temu mówiłeś, że kurie muszą dostać po kieszeni. Co sądzisz o tej decyzji sądu i czy możemy spodziewać się kolejnych procesów w sprawie osób pokrzywdzonych przez księży pedofilów?
Bardzo się cieszę z tej decyzji sądu. Wydaje się, że nareszcie polskie sądy zauważają poszkodowanych i zauważają ich historię, ich problemy, z którymi się muszą mierzyć na co dzień. No i takie zadośćuczynienia, które zostają zasądzone, są moim zdaniem niezbędne dla tak naprawdę wyrównania rachunków do tego, żeby poszkodowany przez księdza pedofila mógł poczuć sprawiedliwość, satysfakcję, a także mógł postarać się przede wszystkim o odbudowę siebie, bo te pieniążki zazwyczaj nie będą przeznaczane na przyjemności dla tych ludzi, tylko na pracę nad sobą, czyli na terapię, na inwestowanie w siebie, na to, czego nie mogli robić w czasie, kiedy byli dziećmi, kiedy byli molestowani, czyli nie mogli się uczyć, nie mogli poświęcać czasu sobie, tylko musieli się zmagać z księdzem pedofilem, a później z traumami i z historiami, które są następstwem tych wszystkich wydarzeń. Także moim zdaniem to jest bardzo dobra decyzja. Ja liczę, że nie jest ona oczywiście pierwsza, ale mam nadzieję, że nie jest również ostatnia i że za chwilę posypią się następne wyroki sądów i będziemy mieli do czynienia ze sprawiedliwością, która dotknęła Kościół w Stanach Zjednoczonych, w Irlandii, a być może polski episkopat pójdzie w końcu po rozum do głowy i postawi na linię niemiecką, czyli na wypłacenie zadośćuczynień bez spraw sądowych, co według mnie byłoby najbardziej właściwe i byłoby to rzeczywiście pokazaniem poszkodowanym, że biskupi są po ich stronie i rozumieją ich potrzeby.
Jest realny scenariusz, że episkopat polski zdecyduje się na ten krok?
No, na razie się jeszcze nie zdecyduje. Tych wyroków musi zapaść pewnie kilkadziesiąt. Jeśli zapadną te wyroki, wtedy episkopat pewnie zastanowi się nad tym, w jaki sposób obniżyć koszty związane z wypłatami zadośćuczynień. Być może wtedy te zadośćuczynienia będą niższe, ale będą bardziej regularne, co pozwoli na odzyskanie poszkodowanym godności.
Rzecznik archidiecezji wrocławskiej ksiądz dr Rafał Kowalski rzeczywiście przyznał, że te odszkodowania uderzą w budżet kościelny, ale powiedział również na antenie naszej telewizji, że odpowiedzialność za czyny pedofilskie ponosi duchowny pedofil, a nie Kościół. Co ty sądzisz na ten temat?
Słuchając wypowiedzi księdza rzecznika Kurii Wrocławskiej, w ogóle nie dziwię się, że tym rzecznikiem został. Piękne i okrągłe słowa, które on wypowiada, być może trafiają do ludzi, którzy są zwolennikami tej linii polskiego episkopatu, czyli tego, że biskupi czy kurie nie są odpowiedzialne za postępowania księży pedofilów. Rozmawialiśmy już w przestrzeni publicznej nieraz na ten temat i chciałbym po raz kolejny, jeśli ksiądz rzecznik tego nie rozumie, wytłumaczyć, że to ksiądz jest wysyłany przez biskupa na daną parafię i jeśli przestępstwa seksualne dzieją się w ramach wykonywania jego czynności w tych parafiach, a tak było w przypadku sporej części osób poszkodowanych, no to ja nie mam żadnych wątpliwości, że nie tylko ksiądz jest odpowiedzialny za swoje czyny pod względem finansowym, ale również pracodawca, który, dzięki któremu ten ksiądz mógł tych czynów dokonać, to po pierwsze. Po drugie, oczywiście bardzo łatwo zrzucić odpowiedzialność finansową na danego księdza z pełną świadomością tego, że dany ksiądz nie ma praktycznie swoich finansów. Jak wiemy, system jest tak stworzony, że przepływ pieniążków przez parafię jest zupełnie niejawny i niejasny. W związku z tym my jako poszkodowani nie jesteśmy w stanie określić, jakie zasoby finansowe czy jaki majątek zgromadził dany ksiądz. Druga rzecz jest taka, że księża, jak również pewnie rzecznik kurii wrocławskiej o tym wie, sporządzają testament, w którym to testamencie wszystkie środki, które zgromadzili przez całe życie, muszą przeznaczyć na diecezję i składają te dokumenty u biskupów w czasie swojej posługi. Więc jakby chcąc dochodzić zadośćuczynienia od danego księdza, musimy mieć świadomość, że ten ksiądz oficjalnie nie wykazuje żadnych dochodów albo minimalne dochody i nie posiada żadnej własności, bo jak wiadomo, nie mieszka w swoim domu czy w swoim mieszkaniu, tylko mieszka w mieszkaniu parafialnym i często cały majątek, który ma, jest majątkiem kościelnym. W związku z tym dla mnie naturalnym jest to, że nawet jeśli do molestowania dochodziłoby poza parafią czy poza czynnościami związanymi z posługą, którą zlecił biskup danemu księdzu, oczywistym jest to, że od takiego księdza zadośćuczynienia nie otrzymamy i ta linia właśnie kościelna na tym się opiera. Próbuje się zrzucić winę na kogoś, kto tych pieniędzy nie ma, jednocześnie zabierając mu te pieniądze w różnych postaciach. Dla mnie jest to wypowiedź skandaliczna i świadcząca o tym, że ksiądz rzecznik kurii wrocławskiej bardzo wąsko postrzega rzeczywistość osób poszkodowanych. Oczywiście słyszałem, że kuria wrocławska pomaga wszystkim ofiarom, które chcą, tylko nie określił w jaki sposób, być może jest to wsparcie duchowe. Natomiast chyba nie takiego wsparcia osoby poszkodowane oczekują. Dodatkowo należy jeszcze wspomnieć, że jeśli jesteśmy poszkodowani seksualnie, na przykład przez lekarza, leżąc w szpitalu i będąc na oddziale, to oczywiście odpowiada za to molestowanie lekarz, jeśli chodzi o stronę karną. Natomiast o stronę finansową oczywiście możemy się starać o zadośćuczynienie od szpitala. Podobnie jest w przypadku szkół, zespołów sportowych i różnych innych przypadków. Jeśli spotkałbym księdza H na ulicy, nie wiedziałbym, że jest to ksiądz i doszłoby do molestowania, to oczywiście trudno byłoby mi dochodzić swoich praw w kurii kaliskiej, dlatego że kuria nie miałaby nic wspólnego z tą sytuacją, bo danego księdza spotkałem na ulicy. Natomiast tego księdza spotkałem w parafii, gdzie prowadził Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, gdzie prowadził grupy ministrantów i gdzie w ramach swojej działalności jakby zaciągnął nas do swoich przestępczych działań. I tutaj moim zdaniem wina kurii i biskupa jest bezsprzeczna.
Czyli tak jak ciebie rozumiem, Kościół katolicki próbuje kontynuować zabawę wchowanego, to ksiądz, który nie ma de facto funduszy, ma teraz wypłacać ofiarom. Na szczęście sądy jeszcze w Polsce działają, więc mamy nadzieję, że będą kolejne procesy i że ofiary dostaną odszkodowania. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Był z nami Jakub Pankowiak.
Bardzo dziękuję.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Jakub Pankowiak odniósł się do słów księdza rzecznika. Powiedział, że są one skandaliczne, że w ogóle linia kościoła jest skandaliczna i powiedział, że ksiądz jest wysyłany na daną parafię przez biskupa, jeśli przestępstwa seksualne dzieją się w ramach czynności wykonywanych przez niego w danej parafii, to nie mam wątpliwości, że nie tylko ksiądz jest odpowiedzialny finansowo za swoje czyny, ale również jego pracodawca. Jakub zwrócił również uwagę na to, że przecież ksiądz oficjalnie nie wykazuje żadnych dochodów, to skąd miałby wypłacać odszkodowania, pastor Paweł Chojecki?
No oczywiście tu zaraz na gorąco po wywiadzie z rzecznikiem kurii wrocławskiej to samo mniej więcej mówiłem, że to jest absolutnie jakaś chora argumentacja, że Kościół nie odpowiada za księdza, którego deleguje, którego obdarza autorytetem i który ma autorytet nie dzięki swoim zasługom, tylko dzięki, no, takim, dzięki pozycji Kościoła katolickiego w Polsce. Także działa w ramach czynności służbowej. Oczywiście on powinien ponieść karę za przestępstwa, ale skutki tych przestępstw też wpływają na instytucje i tu konkretnie Kościół katolicki powinien się wywiązywać. Tu szczególnie ta uwaga Jakuba, bardzo mi miło, że Jakub znowu zaszczycił naszą telewizję i że ma się dobrze.
Kilka miesięcy temu na antenie naszej telewizji, że kurie muszą dostać po kieszeni i dzisiaj to się dzieje.
To zaraz do tego dostania po kieszeni to jeszcze chwilę, ale to bez procesów, bo rzeczywiście rzecznik tutaj i adwokat kurii, no to oni tak nie za bardzo się garną do tego, żeby wypłacić odszkodowania.
Znaczy, tam jakąś pomoc
ofiarom. Właśnie o tym chcę powiedzieć, jakąś tam pomoc, terapię, to tam nie są zbyt drogie rzeczy, ale konkretne odszkodowanie za krzywdy moralne, czy za złamanie praktycznie niekiedy psychiki dziecka zgwałconego przez księdza, no to tu wiadomo, że no, trudno to oszacować, no ale mniej więcej te światowe standardy są podobne. Tu jakoś można je troszeczkę zmniejszyć w Polsce, jeśli chodzi o pewien tam niższy poziom życia, ale nie zbyt drastycznie, bo akurat Kościół rzymskokatolicki nie jest chyba najbiedniejszą jakoś, nie wiem, to tam może państwo macie inne
zdanie,
ale...
Chociaż teraz w czasie pandemii no chyba, skarży się, że spadają
no, dotacje
dochody.
Unijne na przykład od gruntów, które dostał od III RP w bardzo, bardzo obfite, jest największym właścicielem ziemskich, przecież księża dostają dalej pieniądze z budżetu jako kapelani czy nauczyciele religii, także tutaj tam no, najbiedniejsza to nie jest instytucja, na pewno się zgodzimy, choć no, czas rzeczywiście jest trudny. To, że kurie w ogóle godzą się na te procesy, że się odwołują, że kasacje jeszcze chcą w jakiś sposób opóźniać sprawę czy rozmywać sprawę, to jest, myślę, wstyd dla kurii. Ja rozumiem, gdyby nie była wina danego księdza jasno oceniona, czy nie byłoby dowodów na winę. A tutaj rzecznik nie kwestionuje dowodów tej zbrodni księdza, ale chce usprawiedliwić biskupów, że oni nie wiedzieli, że nie ma dowodów, że oni tak przenosili tego księdza.
Można powiedzieć, że to jest takie umywanie rąk.
Umywanie rąk absolutnie niegodne ludzi, którzy podpierają się tu Jezusem, wiecie, i tak dalej, Matką Boską oni bardziej, no ale to już tam nieistotne.
Tutaj
no, gdzieś
taki
tak reprezentują niby Boga, a zobaczcie, w życiu takim społecznym absolutnie nie stosują tych zasad do siebie.
Jakub ma postulat, żeby polski episkopat wypłacał odszkodowania ofiarom
bez procesów. Tak,
myślisz, że episkopat się na to zdecyduje?
Chyba, że dostanie dotację z budżetu, bo ja się obawiam takiej oto sekwencji wydarzeń, że tutaj tych pozwów będzie bardzo dużo, no to Kościół przecież nie może zbankrutować, nie może ogłosić upadłości, nie może sprzedać tych pałaców biskupich, kamienic w Krakowie na przykład, tam kardynał Dziwisz sobie ma kamienicę pod Wawelem, no tego nie może sprzedać oczywiście, bo musi mieć, nie? I zażąda od państwa dotacji i państwo polskie da dotacje, czyli nie Kościół będzie płacić, tylko podatnik. Ja się takiej sytuacji obawiam.
W ogóle wtedy jeszcze pozostaną w Kościele katolickim.
A to, wiesz, w ogóle Kościoła nie będzie obchodziło, bo on się z władzą będzie dogadywał. Także tu trzeba, no to jest sprawa już teraz, jeśli chodzi o funkcjonowanie ekonomiczne państwa, żeby wybrać takie władze, które pozbawią Kościół katolicki przywilejów finansowych. Absolutnie niezasłużonych, nie wiadomo skąd wynikających przywilejów finansowych. Czy takie władze w Polsce będą, no to zobaczymy, to od Polaków zależy, od nas.
Powstaje pytanie, czy Kościół katolicki ogólnie da radę poradzić sobie z problemem pedofilii wśród duchownych. Często mówimy o sytuacji w Stanach Zjednoczonych, w Irlandii, w Holandii, jak tam poradzono sobie z pedofilią. W Polsce ten temat jest głośny od kilku lat, szczególnie po filmach braci Sekielskich, ale teraz mamy informację z Niemiec. Były przewodniczący konferencji episkopatu Niemiec, kardynał Marx, jest bardzo niezadowolony, że archidiecezja Kolonii zdecydowała się na razie nie ujawniać raportu na temat pedofilii w Kościele katolickim. I kardynał Marx mówi, że to nie jest tylko problem Kościoła Niemiec, ale Kościoła powszechnego. Czy myśli, że tutaj nastąpi jakiś przełom w walce z pedofilią w całym Kościele katolickim?
Myślę, że nie. Myślę, że przykład niemiecki, jednego z najbardziej takich wyemancypowanych kościołów narodowych, przypominam, że od wielu lat w kościele niemieckim nie ma już tak zwanego sakramentu spowiedzi, nie? Także to zostało wykasowane. Tam jeszcze parę innych rzeczy oni sobie robią na własną rękę, niezależnie nawet od katechizmu katolickiego. Czyli gdyby była wola poradzenia sobie z problemem pedofilii, to by oni to zrobili, bo mogą, nie? Jeśli oni dalej kryją, bo tu biskup, który zarządził to badanie, mówił, że na pewno go upubliczni, jak tylko się to badanie skończy i będzie raport końcowy.
Ale teraz wskazuje na wady metodologiczne.
A teraz właśnie, tak jak powiedziałeś, wskazuje na wady metodologiczne, że to nie, to tam... Opinii publicznej to nie powinno interesować. To bardzo podobna analogia jest, jeśli chodzi o aneks do raportu o likwidacji WSI. Też prezydent Duda i Jarosław Kaczyński chyba bezprawnie wszedł w wiedzę na temat treści tego dokumentu. Powiedzieli, że to tam obiecaliśmy rzeczywiście Polakom, ale co tam będziemy się takimi obietnicami przejmować? Nie opublikujemy, choć wiecie, ustawa nakazuje prezydentowi opublikowanie. Zobaczcie, nikt z dziennikarzy już praktycznie poza telewizją iść pod prąd, w żadnym programie nie
tutaj
usłyszycie.
Ciekawe, że to nie temat. Jest to tylko lokalna sprawa, ale ten właśnie raport miał pokazywać również osoby odpowiedzialne,
właśnie
czyli poprzednich
jest...
arcybiskupów Monachium.
I tu jest klucz.
Kardynała Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta XVI.
Tu właśnie jest klucz pogrzebany, nie będziemy o psach mówić, bo kiedy ten raport pokazał prawdziwych winowajców, a to już biskupi niemieccy zmienili front, bo to uderza już w papieża. Zobaczcie, raport o kardynale amerykańskim, McCorricku, pokazał winę Dziwisza i Jana Pawła II. Raport niemiecki pokazuje winę wtedy jeszcze arcybiskupa, kardynała, późniejszego papieża Benedykta, że też tuszował pedofilię w swojej diecezji. Już na poziomie watykańskim, pamiętamy, tu troszeczkę sypnął Jana Pawła II, Franciszek powiedział, że Ratzinger chciał upublicznienia sprawy legionistów Chrystusa i ich tego przywódcę, założyciela Degolado, zboczeńca seksualnego na ogromną skalę, ale jednocześnie dostarczyciela żywej gotówki do Watykanu, ale papież Jan Paweł II zdecydował, żeby tematu nie ruszać i wrócił Ratzinger z tego spotkania z Karolem Wojtyłą. Mówią, niestety wygrała przed papieżem druga strona i papież mi kazał to schować do szafy, te
to
dokumenty.
Czy to nie jest tak, że właśnie papież Franciszek jest tą nadzieją na zwycięską walkę z pedofilią w Kościele? Może różni się czymś od Jana Pawła II czy Benedykta XVI?
Na pewno różni się PR-em, ma jeszcze lepszy, nie? To widzę taką różnicę. Przecież nie jest od wczoraj papieżem, a jakoś tutaj wielkiego ruchu, za wyjątkiem takich pięknych deklaracji, gdzieś tam się coś powie, pochyli się nad ofiarami, poda komuś rękę i tak dalej, albo przywali w rękę, tak jak kiedyś pewną Azjatkę na audiencji, tak mniej więcej z rok temu. Ale PR ma świetny, ale nic nie robi w tym temacie. To znaczy robi, jak już sprawa dojdzie do mediów. Tutaj ta sprawa z niedawno zmarłym wrocławskim kardynałem, przecież 2 tygodnie przed opublikowaniem książki Gulbinowiczowi zabroniono używania jakichś insygniów, coś tam, i że nie będzie miał pogrzebu, nie? W katedrze.
Ale wziął się również za biskupa Janiaka.
Biskupa Janiaka, ale też przecież film Sekielskich. Najpierw był film Sekielskich, a później decyzje papieża, także nie można powiedzieć, że Franciszek tu jest lepszy, bo mając dokumenty kościelne reaguje. Nie. Dopóki nie wyjdą poza opinię publiczną, znaczy do opinii publicznej, poza kręgi kościelne, to Franciszek również kryje pedofilów. No warto sobie z tego zdać sprawę.
Cały czas kieruje diecezją bydgoską.
I jest w dobrych relacjach z papieżem. Zdjęcia ma dalej, tu nic się nie zmieniło.
W wtorku. Zanim przejdziemy do waszych głosów, teraz fragment wczorajszego programu Którędy do nieba o spowiedzi.
Grzechy niejednego z nas mogą być bardzo niszczące dla młodych księży. Chciałem uświadomić to tak na trzeźwo. Ksiądz to również człowiek. Zwłaszcza kontakt kobiet z księżmi. To jest następna ryzykowna taka sfera. Więc bądźmy w tym trzeźwi, zdroworozsądkowo i trzymajmy się Biblii, Słowa Bożego. I nie będą potrzebni nam pośrednicy i sakramenty w ogóle.
Całość naszego programu z pastorem Pawłem Chojeckim i byłym księdzem Jerzym znajdziecie na naszym kanale. Podawajcie dalej, szczególnie w przedświątecznych rozmowach z katolikami. Teraz przechodzimy do waszych głosów. Tomek. Wow, nie wiem od kiedy jest ta nowa czołówka, ale wygląda po prostu świetnie. Idź pod prąd prezentuje się lepiej niż niejedna telewizja z miliardowymi funduszami. Widać, że Bóg błogosławi. Gnamy Amen. Dalej. Rzeczywiście Amen. Dzisiaj była premiera nowej czołówki programu Idź pod prąd na żywo. Również w programie była premiera klipu. Miejcie nadzieję, Radosław Kopeć, Mateusz
Czołówkę,
Kosowicz.
Jako że ona trwa kilkadziesiąt sekund, zaraz poproszę jeszcze raz, no bo niektórzy widzowie nie widzieli programu o 13, żebyście mieli świadomość, o czym mówimy.
A to jeszcze
mówimy.
Nie wszystko, były też nowe paski. Nasi widzowie zwrócili na to uwagę. Pozdrawiamy całą ekipę techniczną i graficzną.
Ja już dziękowałem ekipie graficznej, telewizyjnej, technicznej i filmowej, ale jeszcze ważną rzecz chcę dopowiedzieć. Tu jest mowa o budżecie i jest mowa o błogosławieństwie Bożym. Rzeczywiście Bóg daje nam nie tylko ludzi, którzy rozumieją potrzeby i potrzebę istnienia takiej telewizji. Tu mówimy o tej akcji 1000 gitar nam gra. Jest też przecież bardzo wielu widzów, którzy wspierają nas w internecie. Możesz teraz dać też takiego chyba lajka, zasubskrybować nasz kanał, ale wielu widzów rozsyła to do swoich znajomych, umieszcza na swoich Facebookach i tak dalej. Do polityków też wysyłacie to i bardzo dobrze. Oczywiście część naszych widzów modli się o nas, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Widzimy działanie Boga, błogosławieństwo Boga, ale chcę powiedzieć też o tych ludziach, którzy pracują nad tymi projektami, że to nie są tylko talenty, to jest też oddane Bogu serce. Ci ludzie po prostu chcą służyć czemuś dobremu i dlatego robią to z pasją, z sercem. Nie? To nie jest kwestia pieniędzy, to nie jest kwestia kontroli. Oni to robią niekiedy nocami sami z siebie. Chcąc naprawdę służyć Jezusowi Chrystusowi. To nas oczywiście odróżnia od wszystkich innych telewizji w Polsce. Ta sprawa budżetu, no to rzeczywiście wiecie, jaki mamy budżet. Dzięki wam niemały, bo to jest tak mniej więcej między 80 a 100 tysięcy.
Ale już przekroczyliśmy połowę grudnia. Jeśli chcecie wesprzeć naszą telewizję jeszcze przed świętami, zachęcamy was. Szczegóły na stronie ispodprat.pl/wsparcie. Powiedziałeś również
Ale chcę tylko powiedzieć, że w porównaniu z innymi telewizjami to są, można powiedzieć, kilkuprocentowe albo nawet mniej budżety niż mają te profesjonalne telewizje, a teraz można powiedzieć, już nie mówię o merytorycznym przekazie, no bo ten odróżnia nas, bo jesteśmy iść pod prąd, ale pokażcie różnicę, jeśli chodzi o wygląd, o jakość techniczną tego, co prezentujemy w porównaniu z najlepszymi telewizjami i tak dalej, szatę graficzną, oprawę.
Ale oczywiście cały czas możemy się rozwijać.
Nie ma różnicy, a pieniądze może jedna dziesiąta, może jedna setna, a może w przypadku telewizji pisowskiej, no to tam jakieś promile.
Zachęcamy was również do kontaktu, jeśli chcecie zaangażować się czynnie w rozwój naszej telewizji, piszcie na kontakt@ispodprat.pl. Jeszcze głos Tadeusz Marszałek, nowa czołówka Idź pod prąd, telewizja idąca pod prąd, ale z prądem oczekiwań i wymagań widzów. Bardzo nam
No bo jak miło... razem płyniemy pod prąd, no to nic dziwnego, że też mamy te same oczekiwania. I cieszę się, że przypada wam do gustu to, co robimy, także pod tym względem artystycznym.
Na koniec programu Idź Pod Prąd, dogrywka, nietypowo czołówka. Nowa czołówka programu Idź Pod Prąd na żywo. Już za chwilę 19:00 serwis informacyjny, a później o 20:30 drugi odcinek Studium Ewangelii Jana. Zapraszam serdecznie, pastor Paweł Chojecki. Dziękuję ci za udział.
O piosence mówiłem o 13:00, no to już nie będę się powtarzał. Jeszcze raz dziękuję tobie.
Promujemy w sieci.
I państwu. Miejcie nadzieję. Jesteście przez